Hospicjum to instytucja, która działa dla pacjentów przewlekle chorych oraz nieuleczalnie chorych. Zadaniem hospicjum jest zapewnienie jak najlepszej opieki osób na ostatnim etapie życia, dbając o zaspokojenie potrzeb fizycznych, psychicznych, duchowych i socjalnych. W województwie zachodniopomorskim jest 26 ośrodków, w których NFZ opłaca świadczenia związane z działalnością hospicjum. W samym Szczecinie i okolicach zaś dwa hospicja mamy stacjonarne. Jedno z nich obchodziło swoje 5-lecie działalności. Zostało stworzone od podstaw przez osoby niezwiązane ze światem medycznym. Mowa o stacjonarnym hospicjum Królowie Apostołów w Tanowie. Co kieruje ludźmi, że podejmują się takich naprawdę trudnych wyzwań? Opowiemy dzisiaj o tym, a w studiu Aleksandra Mazur-Woroniecka, prezes Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów. Dobry wieczór,
dobry
Olu.
Dobry wieczór.
Muszę Państwu także powiedzieć, że Ola przez lata była z drugiej strony naszej szyby, realizowała z nami audycję. Na szczęście udaje się ją od czasu do czasu jeszcze namówić, choć nie ma czasu, na to, żeby realizowała z nami reportaże. Agnieszka Mazur-Czajkowska, dyrektor hospicjum w Tanowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A także Tamara Wacholc, psycho-onkolog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No, drogie panie, no muszę się zapytać, tak jak mówiliśmy w zapowiedzi, jak to jest, kiedy my dzisiaj we współczesnym świecie uciekamy od śmierci, boimy się jak ognia, wy z tą śmiercią, no nie chcę powiedzieć, że jesteście na co dzień, ale oswajacie ją. Podajecie rękę wtedy, kiedy jest bardzo trudno. Olu.
No tak. No nie wiem dlaczego, prawdę powiedziawszy. Ja mogę powiedzieć, że przez to, że pracowałam tyle lat w radiu, no to spotykałam się z różnymi tematami. Jednym z tematów właśnie był temat hospicjów, bo kiedyś po tamtej stronie szyby realizowałam, kiedy był gościem ksiądz Marek Kujawski z zespołem swoim i jeszcze wtedy przyjechały chyba też dziewczyny z Katowic, z hospicjum Cortis i tutaj chichrali i tam sobie tak bawili się fajnie. Ja sobie myślałam, no to chyba nie jest takie straszne miejsce. A że moja córka wtedy no, była, już nie wiem, czy byłaś studentką już, czy jeszcze chodziłaś do liceum.
Studentką byłam.
Studentką, tak. I kiedyś powiedziała mi, a wiesz, fajnie byłoby, gdybym gdzieś tam mogła się zaangażować. To jak przyszłam do domu, to mówi, wiesz, tacy fajni ludzie w tym hospicjum. Jak chcesz, to tam jedź. I ona pojechała. To właściwie ona na początku była, nie ja. Ja byłam bardzo z boku. Ale potem, kiedy ona już była tą wolontariuszką, zresztą sama chyba opowie, jak to było, to moja mama zachorowała i ja właściwie weszłam w ten świat jakby z musu, bo no, chciałam pomóc jej, chciałam, żeby mi pomagano. W związku z tym, no, z tymi ludźmi, jak byłam, jak już z nimi byłam, no to już się nie bałam, tak? I właściwie, kiedy moja mama umierała, to już we mnie tego strachu nie było, bo oni mnie przez to przeprowadzili. Jak mnie przeprowadzili, to potem się ze mną zaprzyjaźnili. No i to tak poszło już
tak
potem.
Krok po kroku.
Krok po kroku, tak.
Kiedy się czyta waszą historię, mówię o historii i hospicjum, i stowarzyszenia, no to było tak, że w 2003 roku ono powstało.
Stowarzyszenie,
tak. Stowarzyszenie, ale już 2 lata później ty stałaś na jego czele. I ja to pamiętam, proszę państwa, kiedy Ola mówiła, że ma takie plany, że tak by się, tak bardzo by chciała. Ja tak sobie myślę, reżyser dźwięku będzie budował, będzie rozwijał. Wydawało się to wtedy, powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, Agnieszka, jak przyszła z tym ten pomysł, przyniosła mama do domu. Takie trochę nieprawdopodobne.
Nie, u nas to chyba nawet nie to, że przyniosła, bo to inni mówili. Mama jest taka, że my rzucamy pomysły, czasami takie z kosmosu, na zasadzie, dobra, rzucił to na zasadzie takiej burzy mózgu. Każdy coś powie i zapomni. A za chwilę słyszymy, że następuje działanie. No jest pomysł, może przemyślała, że jednak jest fajny, być może realny do stworzenia i to ona do przodu, żeby to stworzyć.
No ale to takie, Olu, wracam jeszcze do ciebie, to taki trochę trudny pomysł na życie, no bo chociaż po reportażu, a muszę to państwu powiedzieć, kilka dni temu na naszej antenie był też reportaż Fajne miejsce.
To Anne powiedziała jedna z naszych rehabilitantek.
I to aż trudno uwierzyć, że to może być fajne miejsce, ale ja też byłam kilka razy u was i wiem, że to jest miejsce pełne życia. No właśnie celowo używam tego słowa, ale to nie jest łatwa codzienność.
No na pewno nie jest to łatwe, ale wydaje mi się, że trzeba sobie poukładać w głowie, dlaczego my to robimy i komu służymy. Tak? Jeżeli widzimy, że ci ludzie nabierają ochoty nawet na krótkie jeszcze życie, no bo przed nimi nie ma długiej perspektywy, poza wyjątkami. Ale no często to są kilkudniowe wizyty u nas i przejście na drugą stronę. Ale jeżeli w tym czasie ktoś no miał dobry humor i tak się dobrze czuł, no to chyba warto było. To właśnie po to. Ja po prostu wiem, że bardzo jest potrzebne wsparcie kogoś z zewnątrz, kiedy my jesteśmy w traumie. Bo czasami obserwuję też po naszych chorych i ich rodzinach, że te rodziny czasami się zachowują irracjonalnie. Czasami mają pretensje nie wiadomo o co. I na początku człowiek może wewnętrznie się buntuje, no o co im chodzi. My tu robimy wszystko. Ale potem jak się tak na spokojnie zastanowić, to po prostu oni nie potrafią sobie radzić z tą rzeczywistością, bo ludzie no to wypierają ten moment śmierci, że jeszcze chcą walczyć o te bliskie osoby, jeszcze przedłużyć jeden, dwa dni, a jeszcze jakąś kroplówkę, żeby jeszcze trochę, tak? Więc myślę sobie, że tacy ludzie, którzy pracują w hospicjum i znają temat, no to są w stanie jak gdyby zapewnić poczucie bezpieczeństwa nie tylko temu pacjentowi, ale też tej rodzinie. I no z czasem rodzina się oswaja. Takie jest moje spostrzeżenie, że na początku no oni rzeczywiście tam doglądają, a mamusia tego nie dostała, tamtego pilnują tych tabletek kolorowych, żeby akurat ten kolor był tabletki, a nie inny. A później widzą, że tak naprawdę tutaj wiemy, o co robimy i czują się bezpiecznie. To oni przychodzą, ja mnie wczoraj rozbawiła sytuacja, bo na tych obchodach pięciolecia, oczywiście zaprosiliśmy też rodziny, chorzy byli ci, którzy byli w stanie, zresztą nawet jeden z panów tańczył na wózku, ale i właśnie przyszły rodziny i po prostu i potem już panowie byli zmęczeni rzeczywiście tymi imprezami i ja wyszłam tam do pokoju, tam jeszcze była rodzina i wszyscy ha, ha, ha mieli te swoje takie, ja wiem, że oni dzisiaj już na pewno troszeczkę musieli spuścić z tonu i trochę więcej sił nabierać, ale oni byli szczęśliwi i rodzina była tak, jakby przyszła do taty do domu z wizytą na kawę, na poczęstunek, idą do domu z dziećmi. To chyba o to chodzi, nie?
No myślę, że każdemu z nas jest potrzebne takie podanie ręki. Pani Tamaro, bo tak sobie myślę, że w tym ostatnim trudnym czasie my, bo tak naprawdę nie wiemy, ile zostało czasu naszemu bliskiemu, który ciężko choruje. I często też się sami ze sobą nie potrafimy sobie poradzić, no bo ktoś choruje, my jesteśmy bezradni. On jest, czasami mówimy, dlaczego on jest taki złośliwy teraz, ja robię wszystko, żeby mu pomóc. To jest sytuacja bardzo trudna, tym bardziej, że dzisiaj my nie chcemy ani chorób, ani smutków, wydajemy, nie pozwalamy sobie też na to. To jest opieka, taka w hospicjum, to jest opieka nie tylko nad chorym, mam wrażenie czasami nad całą rodziną.
To prawda, nad całą rodziną i ja z wykształcenia jestem terapeutą rodzinnym i pracuję w poradni. Natomiast do hospicjum włączyłam się podobną drogą, jak Ola tutaj powiedziała, czyli też przez doświadczenia rodzinne, śmierci w rodzinie. Najpierw mama zmarła, w 2005 roku na nowotwór i niestety chorowała i umierała w małym miasteczku i tam nie było hospicjum. Później mój mąż i już było hospicjum domowe w Policach i ja też korzystałam z pomocy tego hospicjum i już wtedy wiedziałam, że ja się chcę włączyć w pomoc, w towarzyszenie rodzinom, bo sama to przeżywałam. Moje córki to przeżywały, jak traciły babcię, traciły tatę i rozumiałam, co w tym momencie jest potrzebne, co jest najważniejsze. Najważniejsza jest taka obecność, bycie, empatia, towarzyszenie temu, kto przeżywa dramat rozstania z tym ukochanym, prawda, z tą ukochaną. I później się włączyłam i jestem wolontariuszem od lat 13 właśnie w hospicjum, również stacjonarnym. I tam także wspieram i chorych, i ich rodziny, często w takich trudnych momentach właśnie, kiedy zbliża się już ta śmierć, która jest przecież naturalnym porządkiem życia, prawda? Każdy z nas zbliża się do tego momentu i nie uciekniemy przed tym. Także tak jak tutaj pani powiedziała, my chcemy się uchronić od tych najtrudniejszych emocji, ale nie damy rady. One wcześniej czy później nas dopadną, pojawią się w naszym życiu i musimy przeżyć i smutek, i lęk, i rozpacz, i tęsknotę. To wszystko musimy przeżyć.
I pogodzenie w końcu. Nie?
Tak, i w końcu akceptację, pogodzenie, chociaż to jest proces też długi. Natomiast jeżeli my możemy towarzyszyć, być przy kimś, kto najpierw cierpi, odchodzi, kto pozostaje, to myślę, że to jest ważne, że możemy być przy tych osobach, które potrzebują.
Muszę się panie spytać, a jak się panie czują, kiedy niesiecie no tyle dobra? Ja przepraszam,
nie musimy o tym w ogóle.
Że ja się dzisiaj także wzruszę, ale rzeczywiście ja przyglądam się temu dziełu, Olu, przede wszystkim twojemu, bo myśmy zawsze byli najbliżej przez te lata. Poprosiłam cię, żebyś mi powiedziała, czy ty zrobiłaś kiedyś podsumowanie, ile ci się udało ile pod osób miałaś pod swoją opieką?
Dzisiaj mówię szczerze,
to ta liczba ciebie także zaskoczyła.
Tak, bo no, ja mówię o hospicjum tym stacjonarnym. Teraz w tym, bo tamte lata to nie liczyłam tych poprzednich lat. Bo przecież od 2006 roku. Ale teraz jak popatrzyłam, to tak, w stacjonarnym hospicjum było pod opieką 822 osoby, a w domowym hospicjum 844, czyli prawie że porównywalnie. Więc to jest 1 600 000, prawie 1 700 000, 1600-1700 osób gdzieś tak.
Nie? I trzeba przy każdej osobie przynajmniej po 2-3 osoby, mówię, z najbliższej rodziny dołączyć, bo myślę, że to tak często jest. No. Wiem, że to bywa szerzej. Też właśnie w Ani Kolmer reportażu, kiedy odwiedzała wasze hospicjum, jeden z pacjentów mówi: ja nie chciałem tutaj przyjść, bo wszyscy myślimy, że hospicjum, ja dzięki tobie nie myślę tak o hospicjum, ale wiele osób myśli, że hospicjum to po prostu pozbycie się członka rodziny chorego z domu. A dla mnie to jest skorzystanie z pomocy. Ja myślę, że po prostu jesteśmy bezradni w tej sytuacji. I to nie o to chodzi, że nie mamy ochoty pomagać mamie, tacie, bratu, siostrze, mężowi, tylko jesteśmy bezradni w pewnym momencie. Wtedy życie się do góry nogami przewraca, więc to hospicjum, no czujecie, że tak po prostu podajecie nam rękę.
Ja w ogóle uważam, że nie należy oceniać rodzin, które podejmują decyzję o właściwie oddanie kogoś do ośrodka, jakiegokolwiek ośrodka opieki całodobowej. To jest takie naprawdę proszenie o pomoc osób obcych i wybieranie, co jest najlepsze dla rodziny, jak i dla samego tego bliskiego, którego trzeba poddać pod opiekę. Dlatego my mamy tylko stworzyć dobre warunki, dobrą atmosferę. Jakby naszym zadaniem, przynajmniej naszym jako hospicjum, jest stworzenie takiego, znaleźć taką, jakby wyważyć pomoc medyczną, taką typowo według standardów, chłodną, taką no, bez emocji, bo taka jest pomoc potrzebna, a tą pomocą taką duchową, emocjonalną, to co by otrzymali wszyscy w domu. Więc ten ktoś jest w domu, ale jakby trochę tak patrząc pod kątem ma szpital w domu. Rodziny mogą prosić o pomoc, mogą być z tymi pacjentami, im towarzyszyć. A z drugiej strony mają to poczucie takiego bezpieczeństwa, że mogą iść do pracy i przynajmniej my tworzymy taką atmosferę, żeby nie mieli wyrzutów sumienia, że zostawili, bo tak naprawdę zrobili to, co na ten moment było najlepsze dla tych chorych.
No bo właśnie też powiedzmy, że jakby rozpoczęłyście akurat, to są panie, budowę tego, chociaż powinnałam powiedzieć, że jak stowarzyszenie rozpoczęło budowę, to od razu myśleliście o pewnym takim naprawdę wysokim komforcie. To nie są pokoje, nie wiem, 5-10-osobowe, to są naprawdę kameralne pokoje, żeby to spotkanie też z rodziną, która odwiedza, bo to myślę, że różnie bywa za każdym razem, żeby ono było też takie intymne, żeby nikomu nie przeszkadzało, żeby... Powiedzmy troszkę
no
o tym.
No tak. Właśnie jak podejmowaliśmy decyzję, jak mają być te iloosobowe pokoje, czy jednoosobowe, czy dwuosobowe, to takie mieliśmy mieszane odczucia. Bo z jednej strony ja widziałam kiedyś pacjenta, który leżał w jednoosobowym pokoju i patrzył się w sufit i nic się wokół niego nie działo. Wydawało mi się, że to jest okropne. Tak, leżeć i czekać na śmierć, tak? Ale z drugiej strony teraz mamy doświadczenia takie, że, nie, że no owszem, fajnie, bo się zaprzyjaźniają, tylko że jedni żyją dłużej, drudzy krócej i w sumie czasami jest tak, że ktoś żegna ileś tam tych swoich współtowarzyszy. Poza tym czasami jest tak, że no osoby no nie nadal nie potrafią z kimś być.
No też pamiętajmy, że te choroby nas dopadają, tak. No dzięki Bogu, że
więc
nie.
Więc to jest
w młodości,
takie trudne, to
później.
Jest, my mamy dwuosobowe pokoje rzeczywiście, raz, że to jest małe hospicjum, bo są tylko 23-24 łóżka w pewnych momentach, ale no gdyby, inaczej powiem, gdyby pieniądze bilansowały się na tyle, żebyśmy mogli zabezpieczyć jednoosobowe pokoje, to na pewno część pokoi jednoosobowych by nam się przydała, ponieważ są osoby takie, które wolałyby być same, tak? No ale wiadomo, no, tutaj jest też rachunek czysty.
Im mniej pacjentów, to mniej trudniej pieniędzy, spiąć wszystko.
A trzeba jednak utrzymać. Hospicjum domowe, to jak teraz patrzę na to, oczywiście ma też swoje wyzwania. To nie jest tak, że to jest takie łatwe, tanie i tak dalej, ale na pewno nie rodzi takich kosztów dużych jak hospicjum stacjonarne. A jeszcze jeżeli my chcemy zapewnić taki komfort tym ludziom, no, prawda? My chcemy mieć własną kuchnię.
Myślę, że powiedzmy o tym, że to jest też tak, że proszę państwa, tam jest opieka, no powiedzmy sobie wprost, za darmo dla rodziny. To znaczy ona oczywiście nie jest za darmo w sensie takim globalnym, bo przecież ktoś przez całe życie płacił składki.
No, ale
to się bilansuje społecznie. W każdym razie dla konkretnego człowieka to nie jest wydatek. To po waszej stronie jest zdobywanie na to funduszy.
No właśnie, to taka kiedyś filozofia była, że hospicja, jako że hospicja tworzyły się oddolnie właśnie przez organizacje, to się mówiło, no to zbierajcie pieniądze. Bo na początku nie było przecież finansowania z NFZ-u. Później, kiedy NFZ, już kiedy właśnie opieka hospicyjna bardziej przechodziła w opiekę paliatywną, gdzie medycyna już mocno weszła, no wiadomo, wtedy NFZ zaczął te pieniądze przekazywać. Ale też uznawał, że skoro prowadzą to organizacje pozarządowe, no to też mogą sobie dalej dozbierać. I gdzieś to pokutowało przez wiele lat. Muszę tutaj uczciwie przyznać, że to się w tej chwili zmienia. Oczywiście NFZ nie pokrywa 100% kosztów utrzymania pacjenta.
Sporo pomaga.
Ale na pewno jest ta proporcja jest lepsza niż jeszcze niedawno była. No dalej musimy jednak kombinować i szukać tych pieniędzy.
Słowo więc kombinować wydaje to mi się... nieprzypadkowo zostaliście organizacją pożytku publicznego. Prawda?
No tak, ale też to jest taka prawda, że my nie dajemy tylko opieki medycznej.
No właśnie.
Tylko dajemy też opiekę psychologiczną, socjalną, duszpasterską i tak naprawdę w tym momencie każda z tych jakby z tych dziedzin powinna dać zrzutkę na naszą opiekę, tak? Czyli skoro mamy księdza, to ten ksiądz zapewnia tą opiekę duchową. No u nas ksiądz jakby jest wolontariuszem, jest z parafii. Ale niektóre hospicja mają tak, że muszą zatrudnić sobie tego księdza. I to są kolejne pieniądze, które trzeba znaleźć. Jeśli mamy mieć dobrą opiekę socjalną, mówiąc o pacjentach w domu, ale też i u nas w hospicjum stacjonarnym, bo w momencie, kiedy trafi do nas pacjent z nieuregulowaną sytuacją socjalną i jakby majątkową i my musimy tutaj podjąć działania w kierunku, żeby miał ubezpieczenie, żeby miał rentę, emeryturę bądź inne jakby świadczenia socjalne, no to też musimy się tym zajmować, więc trzeba zatrudnić pracownika socjalnego.
No właśnie,
a to jest całkiem inna
reportażu,
dziedzina.
Anny Kolmer. Ola mówi, że musieliśmy jednak do papierologii zatrudnić kolejne osoby, bo no, porządek musi być, no bo NFZ też nie da pieniędzy na piękne oczy Oli, tylko po prostu trzeba no tutaj to wszystko
tak, też tak, my mamy nieszczęście, na przykład, że mamy bardzo dużo wolontariuszy. W związku z
no
tym na przykład...
Jest, to prawda, że macie ponad 40
tak,
wolontariuszy?
Tak, 47 aktualnie.
No to jest naprawdę, myślę,
ale
że...
Ale to jest ostatni
tak,
rok.
Bo my w tym roku podjęliśmy takie działanie w kierunku, żeby ten wolontariat zatrudnia, jakby rozwijać. To, i to jakby widać te efekty rozwoju tego
no, ale to też jest
ciężka
praca, żeby tych wolontariuszy przygotować, żeby nawet jeżeli oni są przygotowani jakoś, powiedzmy, medycznie, ale to są, oni są w różnym wieku, nie wszyscy mogą do pacjentów bezpośrednio.
Ale nie tylko mają medyczną, a mamy na przykład, mamy wolontariuszkę, która jest, jakby prowadzi galerię sztuki i u nas prowadzi zajęcia z gliny. Drugą wolontariuszkę mamy, która prowadzi zajęcia plastyczne. I teraz to jakby normalnie, jak w naszej wizji było, żeby terapia zajęciowa tak zwana była u nas również w hospicjum, ale
no,
hospicjum
też chodzi
jako
o to, że te osoby,
medyczna,
jeżeli się mają czuć przez ten tak, miesiąc, dwa swojego życia dobrze, no to one muszą być potrzebne, one się muszą czymś
zajmować.
To jest
jeszcze ważne, bo tak, na przykład jeżeli oddajemy kogoś bliskiego do domu opieki, tak, i płacimy tam naprawdę duże pieniądze, to jeszcze dodatkowo musimy zapewnić pampersy, leki, wszystko. A kiedy pacjent trafia do nas, to całe utrzymanie spada na nas. Czyli już nie wolno mu żadnej recepty wykupić rodzinie, nic, bo wszystko my musimy już zapłacić. Więc to są te koszty, to co Agnieszka mówi. Oprócz tych dodatkowych zajęć właśnie...
Tak, bo to są medyczne, więc to w teorii można by powiedzieć, że NFZ zbilansował tą sumę. Ale przez to, że my chcemy dać tyle rzeczy ekstra, no to trzeba znaleźć na to
znaczy,
pieniądze.
Ja mam wrażenie, że u was to nie jest ekstra, że no, u was to jest właśnie norma.
W postrzeganiu jakby opieki można by tak powiedzieć, tak? Że możemy oczekiwać, że oddając swojego najbliższego do domu opieki, no to zapłacimy za pobyt, w którym będą właśnie terapia zajęciowa, psycholog będzie zatrudniony, opiekunka czy pielęgniarka. Już lekarz nie musi być, bo lekarz może być jakby z POZ-u, który będzie zlecał i przychodził na wizyty. Więc jakby jest, wszystko płacimy. I w tym momencie jakby w tej cenie są jakby zapewnione te atrakcje i ta opieka, a leki i jakby i środki ochrony różne dostarcza rodzina. A tutaj jakby my dajemy wszystko, tak?
No właśnie. Ja myślę, że tak naprawdę, może nawet nie te 5 lat temu, bo 5 lat temu to wyście się wprowadzili, dokładnie rok, 5 lat temu, bo to było 1 lipca 2019 roku, więc dużo wcześniej, ale... Czy tak naprawdę, Olu, wiedziałaś, na co ty się piszesz?
Znaczy, na pewno nie wiedziałam, na co się piszę, to na pewno, bo jednak, no, jak sama...
Ja myślę, że nawet nie przypuszczałaś do końca.
Tak, tak, że jak sama powiedziałaś, no, zupełnie inną pracę wykonywałam, więc w ogóle nie jestem ekonomistą, nawet nie potrafiłabym sobie tego policzyć, zresztą dalej nie umiem tego liczyć. Bardziej
no, ale
sobie...
potem masz panią dyrektor.
Tak, a wyobrażam sobie bardziej niektóre rzeczy, no, trochę mnie tam hamują, muszą mnie hamować. No, bardziej tak na wyczucie robię. No, na całe szczęście one są, jest Agnieszka, jest jeszcze nasza księgowa, która też trzyma rękę na pulsie, więc tutaj
pilnują.
Wszystko się zgadza, pilnują, tak. Ale wydaje mi się, że no, to w życiu tak jest, jak tak przynajmniej u mnie jest, że jeżeli coś się dzieje, to się rozwija, no bo my się rozwijamy w życiu, uczymy się nowych rzeczy, więc no podejmujemy nowe wyzwania.
No to nie tylko życie cię uczy, bo te kursy, które sobie, całemu zespołowi ciągle fundujesz, ciągle
no,
doskonalisz zespół,
no, tak,
to
jeździmy,
ja to wiem,
no.
O tym, do tego się oczywiście dzisiaj wszystkiego nie da opowiedzieć, ale ta potrzeba szkolenia, to nie tylko chodzi o to, że bo tak wypada, bo tak inni robią, tylko wiesz, że tak musi być.
Znaczy, przede wszystkim ludzie, każdy prowadzi to hospicjum trochę po swojemu. Oczywiście są te procedury, te standardy, to wszystko trzeba spełniać, bo to są wymogi narzucone przez ministerstwo, to jest jedno. Ale każde hospicjum no, ma jakąś swoją specyfikę. Jak jeździmy,
no ja myślę, że
to po prostu się uczymy. Ja teraz byłam w Krakowie na takim zjeździe hospicjum z taką grupą i pracowników, i wolontariuszy i tam się dowiedzieli jednych rzeczy, ale po drodze zajechaliśmy do hospicjum Cordis, zwiedziły to hospicjum, no to powiedziały, nie, to teraz mi już nie odpuszczam wielu tematów, bo one zobaczyły tam takie fajne rzeczy, to one chcą, żeby również to u nas się działo, więc...
No ale
no
ja myślę, tak że doroczny urodzinowy festyn to nie jest coś oczywistego w innych hospicjach.
No nie, dlaczego? Też robią festyny, tak. No może nie takie duże jak nasze.
A myśmy chcieli oswoić jakby samą tą ideę hospicjum w naszym regionie, ponieważ na początku jednak było to hospicjum domowe. Jak myśląc o stacjonarnym, jednak pojawiały się takie głosy sprzeciwu, bo wszyscy jednak, no powiedzmy sobie szczerze, traktują do tej pory, część ludzi postrzega hospicjum jako umieralnie, tak? Że tam to już tylko iść, położyć się i zamknąć oczy i zasnąć. I już koniec. I nie postrzegają tego, że to hasło, które jest tak w ogóle głośno propagowane, że hospicjum to też życie, to tak naprawdę to ma w sobie bardzo dużo. Bo prawda jest taka, że umrzeć możemy w każdym momencie i chyba ci, co mają tą szansę, żeby mają świadomość, że bliski umiera i mogą się do tego przygotować, mają szansę pobyć, rozwiązać część konfliktów rodzinnych, pogodzić się i być przy tym kimś, mają więcej szczęścia niż ci, którzy się rano pokłócą i jemu, najbliższemu coś po drodze się stanie w drodze do pracy i nawet nie powiedzą przepraszam.
No właśnie, mówiąc o tym, jak odbieramy hospicjum, ja tego zdania tam nie skończyłam, że jeden z bohaterów wspominanego reportażu powiedział: ja to zrobiłem dla moich dzieci. Dzisiaj wiem, że tak, to był jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, że tutaj przyszedłem, bo prawdopodobnie w domu by się bardziej zamartwiał. Ciągle byłyby takie niedopowiedzenia, że dzieci by sobie już nie dawały rady, no bo tata potrzebuje pomocy, a one już nie mogą, albo zrezygnują z pracy. Że konsekwencje tego będą i psychiczne, i fizyczne, i być może materialne też bardzo trudne potem do zniesienia i będzie jakaś niepotrzebna pretensja.
To akurat właśnie o tym człowieku, o którym pani wspomniała, to tak naprawdę ta rodzina była już wiele lat temu pod opieką hospicjum, bo jak było hospicjum domowe, to ja chodziłam do żony w hospicjum domowym tego właśnie pacjenta, no, który wtedy był zdrowy.
Wszyscy mówią, że to trochę inaczej jednak,
tak,
nie?
Tak, tak.
I on sobie jeszcze radził wtedy.
Żona jego chorowała.
No wiem, no mówię, ale on sobie radził, więc on sobie myślał, tak, że to nie potrzebuje, tak?
Tak, tak, ale właśnie wtedy, kiedy córki prosiły go, żeby mógł przyjąć tą opcję pójścia do hospicjum, to nie chciał. I córki, pamiętając, że ja chodziłam do żony jego, poprosiły mnie, żebym porozmawiała. Właśnie panem Krzysztofem i przekonała go, że hospicjum to fajne miejsce właśnie. I tak też było. I on się zgodził trochę z oporami, trochę z takim...
No, początek był,
prawda?
Ciężki,
i początek tak. był bardzo ciężki. Zresztą on był też w bardzo złym stanie, takim zdrowotnym. A teraz to po prostu rozkwitło jak gwiazda, prawda?
Nie dosyć, że mu się poprawiło, tak, co oczywiście jest tak. na pewno wielką radością dla całej
zdrowotnie,
rodziny.
Zdrowotnie, ale psychicznie
tak, ale
po prostu.
Przede wszystkim psychicznie
podniósł się,
jest.
Tak.
W ogóle wiele takich przypadków było, kiedy ludzie się buntowali i po prostu mówili, że oni tutaj nie chcą być, że są wbrew swojej woli, no bo rodzina nie radziła sobie, wyrażali zgodę, podpisywali dokumenty, ale po jednym dniu, dwóch, one nie chcą wracać do domu. Ale tak jak minę kilka dni właśnie troszeczkę wezmą udziału w tym życiu hospicyjnym, kiedy u nas jest wesoło, naprawdę jest wesoło.
Jest tyle imprez, koncertów, tak, dzieci przychodzą, śpiewają, to miejsce pulsuje,
to
żyje.
To traktują jako tak.
Proszę Państwa,
swój
oczywiście
dom,
nie będziemy tutaj zachwalać pod tym względem,
nie, no
ale
nie.
To jest rzeczywiście hospicjum, to też życie. Warto o tym pamiętać. Tutaj chodzi, żebyśmy pamiętali o tym, że jak ktoś choruje w domu, a szczególnie właśnie onkologicznie, no to wiemy, że cała rodzina choruje razem. Jeżeli się kochamy naprawdę, jeżeli jesteśmy dla siebie ważni, to cała rodzina temu podlega. Nie wiem, czego wam mogę życzyć. Chciałabym powiedzieć, że równie udanych kolejnych lat, ale bym powiedziała, że wytrwałości i siły, bo to jest bardzo potrzebne. Na szczęście pani dyrektor mamę od czasu do czasu zmuszę do tego, żeby jednak odpoczywała, bo proszę państwa, muszę przyznać szczerze, że Ola nawet dla nas, dla swojego ukochanego radia już ma coraz mniej czasu, bo ciągle jest zajęta. Od czasu do czasu się jednak ją uda namówić. Ja ale pod warunkiem, że się wstrzelimy w jej grafik. Co oczywiście nie bywa takie łatwe.
A czy ja mogę coś powiedzieć? Ja chciałabym złożyć jeszcze raz. Ja wczoraj składałam życzenia oczywiście i dziękowałam w ogóle naszemu zespołowi, ale chciałabym powiedzieć, że jesteście naprawdę wspaniałymi ludźmi, bardzo empatycznymi. Cały zespół. I tworzycie właśnie to takie ciepłe miejsce, dlatego że tacy jesteście. Trzymajcie. I to jest życzenie na przyszłość. Trzymajcie to dalej. Nie zgubcie tego po drodze. To wtedy będzie wszystko dobrze.
Aleksandra Mazur-Woroniecka, Agnieszka Mazur-Czajkowska oraz Tamara Wacholc ze Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów. Dziękuję, że jesteście.